Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. W ostatnich dniach bardzo wiele mówiliśmy o Francji. Parokrotnie słyszeliśmy w różnych dramatycznych okolicznościach śpiewaną Marsyliankę. Widzieliśmy trzy kolory francuskiej flagi. Dużo mówiono o wartościach republikańskich. Widzieliśmy też obraz współczesnej Francji, Francji, która stanowi mozaikę różnego rodzaju ludzi o różnej historii, o różnym etnicznym pochodzeniu i różnej religii. Jest ze mną Aleksander Hall. Kiedyś czynny polityk, ale też człowiek, który jest wielkim znawcą historii Francji. Jak to rozebrać? Czy rzeczywiście ta historia, którą dziś widzimy w rzeczywistości, zaczyna się gdzieś od rewolucji francuskiej, bo to jest ten moment, kiedy ta współczesna Francja powstaje. Powstaje ten też zbiór pewnych wartości chyba, które za nią się znajdują. I też pojawia się pewna początek pewnej opozycji, która we Francji trwa do dziś, czyli takiej opozycji pomiędzy tymi wartościami rewolucyjnej Francji, a tymi innymi wartościami.
Nie, nie ulega żadnej wątpliwości dla mnie, że historia Francji zaczyna się znacznie wcześniej. Można dyskutować,
czy
za Chlodwiga, czyli koniec V wieku, czy może od powstania państwa Franków, czy od...
Ja bardzo lubię ten moment, kiedy
w czasie... Verdun, traktatu z Verdun.
No właśnie, to jest mój ulubiony moment, kiedy nagle okazuje się, że Frankowie, którzy znajdują się po dwóch stronach, trzeba im tłumaczyć właśnie te przebowy wodzów, bo się okazuje, że oni jedni już mówią czymś, co jest jakimś proto-niemieckim, a drudzy czymś, co jest proto-francuskim.
Jasne. Ale niewątpliwie rewolucja francuska jest... Z jednej strony chyba na pewno początkiem nowoczesnej Francji, z drugiej jakimś pęknięciem jej historii, bo w znacznej mierze była budowana na odrzuceniu tego, co Francję stanowiło do tej pory, a więc ciągłości władzy królewskiej, przywiązania do dynastii, katolickiego charakteru państwa. Są historycy, i to była tradycja, tak Clemenceau mówił, rewolucja jest blokiem, musimy zaakceptować wszystko, wszystko przyjąć. No, dzisiaj przeważa jednak pogląd, że można przyjąć deklarację praw człowieka, można przyjąć nawet zburzenie Bastylii, które, mówiąc między nami, wcale przyjemnym wydarzeniem nie było. Raczej było wdarciem się motłochu, który zmasakrował bardzo nieliczny garnizon tej twierdzy, w której nie było żadnych więźniów politycznych, notabene. Ale z całą pewnością nie akceptujemy, czy większość historyków nie zaakceptuje wielkiego terroru, nie zaakceptuje ludobójstwa w Wandei, nie zaakceptuje prześladowań Kościoła. Więc raczej przeważa teraz takie rozumienie, że jednak z tej rewolucji wybiera się te elementy, które okazały się trwałe, które mogą pomóc w budowie nowoczesnego państwa i nowoczesnego społeczeństwa.
Choć przypomnijmy, że tych zwrotów historycznych w tych dziejach Francji od 1789 mieliśmy jeszcze sporo. Mieliśmy cesarza Napoleona, mieliśmy potem rządy restauracji w latach tych, no powiedzmy, że jeszcze przed 100 dniami, potem po 100 dniach do roku 1830. Mieliśmy taki przedziwny moment, kiedy mieliśmy najkrótszą chyba w dziejach republikę, bo tylko trwającą niespełna 4 lata, między 48 a 52, czyli moment, kiedy do władzy powraca ród Bonapartych, czyli Napoleon III. No mieliśmy zresztą też ogromną klęskę Francji, czyli wojnę francusko-pruską w 1870, komunę paryską i to wszystko, co leży u podstaw z kolei już nowoczesnego republikańskiego państwa francuskiego, bo to jest ten moment, kiedy z kolei właśnie po 1870 rodzi się to nowoczesne państwo francuskie. No i na koniec mamy de Gaulle'a, który bardzo wyraźnie jednak swoje piętno na tej współczesnej francuskości pokazał.
Zgoda. Pan wymienił te przemiany ustrojowe, które we Francji się dokonywały od rewolucji francuskiej, więc można powiedzieć, że to jest kociokwik ustrojowy, który trwa właściwie do lat 70. XIX wieku, kiedy powstaje Trzecia Republika Francuska, która się okazuje trwałym dziełem, bo kończy się w 1940 roku wraz z klęską Francji w wojnie z Niemcami. Ale w związku z tym, że te ustroje się tak często zmieniały po obaleniu monarchii, w związku z tym Francuzi byli bardzo podzieleni i trudno było się zidentyfikować z jedną formą ustrojową. Czytałem taką książkę, w tej chwili już nie pamiętam autora, ale jest to solidny historyk francuski, który stawia tezę, że właściwie Francuzi zidentyfikowali się z republikańską formą rządu w okresie I wojny światowej, kiedy została proklamowana Union Sacrée, jedność narodowa ponad podziałami. Ale trzeba powiedzieć, że ta trzecia i czwarta republika to była republika parlamentarna ze słabą władzą prezydencką, ze zmieniającymi się stale rządami, gdzie było takie poczucie, którą miała francuska klasa polityczna, że w zgromadzeniu, czy w Izbie Deputowanych, czy w zgromadzeniu narodowym, tam jest Francja. Natomiast to zasadniczo zmienił de Gaulle. De Gaulle dokonał przewrotu kopernikańskiego, bo Piąta Republika, która powstała w 1958 roku, jest oparta o silną prezydenturę. I pomimo zmian, które zachodziły w konstytucji Piątej Republiki, ta zasadnicza konstrukcja jest utrzymana.
No i pomimo tego, ale że u władzy znaleźli się właśnie ludzie, którzy byli z zupełnie innej jakby historycznej proweniencji.
Ale to między innymi, kiedy po raz pierwszy socjalista został prezydentem Piątej Republiki, a był to Mitterrand, François Mitterrand w 1981 roku, to oznaczało, można powiedzieć, ostateczne przypieczętowanie, że Piąta Republika jest tworem trwałym, że nie będzie już podważana. Ale jeśli chodzi o rolę de Gaulle'a, to oczywiście nie tylko zmiana ustroju Francji, ale też próba pogodzenia różnych tradycji. De Gaulle lubił określenie na ustrój Piątej Republiki monarchia republikańska, bo rzeczywiście prezydent jest trochę takim monarchą republikańskim.
Z całą pewnością, jeśli chodzi o ten pokrój zewnętrzny. Mamy wszystkie możliwe elementy i cesarskie, i królewskie w sprawowaniu władzy.
Tak jest, tylko pochodzi z wyborów powszechnych.
Myślę, że za chwilę wrócimy do tych ważnych elementów, które doprowadziły do ukształtowania się takiej Francji, jaką zobaczyliśmy w ostatnich dniach. Tych elementów, które oznaczały przede wszystkim rozszerzenie Francji na jej władztwa na północną Afrykę. Tego wszystkiego, co zdarzyło się z kolei po wojnach kolonialnych, które toczyła Francja w latach 50. i na początku lat 60.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o historii Francji. Moim gościem jest Aleksander Hall. Mówiliśmy o tym wszystkim, co wydarzyło się od rewolucji francuskiej właściwie do współczesności, jeśli chodzi przede wszystkim o tak zwaną historię ustroju francuskiego. No ale pojawiały się też ważne procesy społeczne, które nie zawsze były dostrzegane. Znaczy, kiedy rozpoczynano podbój Algierii, to nikt się nie spodziewał, że tak bardzo wpłynie to na kształt etniczny kontynentalnej Francji.
No oczywiście. Podbój Algierii zaczął się w roku 1830, jeszcze Karol X, na krótko przed rewolucją lipcową, rozpoczął tą operację, ale to nie tylko Algieria. Właściwie w drugiej połowie XIX wieku już Trzecia Republika zbudowała imperium francuskie rozciągające się, obejmujące północno-zachodnią Afrykę generalnie, ale także stanowiły ją Indochiny, posiadłości na Pacyfiku. Francja miała drugie po Wielkiej Brytanii co do wielkości imperium kolonialne w świecie.
Przypomnijmy, że jakby to być mimo tego, że to pierwsze imperium, czyli to jeszcze tworzone w wieku XVIII, w pewnym momencie straciła na rzecz Wielkiej Brytanii.
Po wojnie siedmioletniej, utrata przede wszystkim Kanady i tak naprawdę francuskiej Kanady.
I przyczółka w Indiach.
W Indiach, oczywiście. To było bardzo znaczące. Oczywiście sporą część posiadłości jeszcze Francja zachowała, ale to był wielki cios, który w jakiś sposób chyba zdeterminował, wpłynął w każdym razie na dalszą historię tego kraju. Ale Trzecia Republika zbudowała imperium, które miało 9 milionów kilometrów kwadratowych pod kontrolą Francji.
Gdy patrzymy na ten świat, który Francuzi stworzyli, który w takiej makroskali no, pokazywał przede wszystkim tą potęgę Francji tuż przed I wojną światową, bo to jest ten moment chyba tego punktu odniesienia, to mamy do czynienia rzeczywiście z wielkim mocarstwem w takim dawnym europejskim stylu. To, tych kilka kluczowych europejskich krajów, tak naprawdę Wielka Brytania i Francja z aspirującymi Niemcami, i wciąż drepczącą za nimi zjednoczonym Królestwem Włoch. A no i te stare kraje, czyli Portugalia i Hiszpania, które broniły resztek swoich imperiów kolonialnych, ale to był ten świat, który tak naprawdę odchodził do przeszłości od momentu, kiedy w 1914 dochodzi do tego wielkiego europejskiego konfliktu, który zmienia, myślę, przede wszystkim optykę patrzenia na Europę i wyczerpuje też potencjał taki, który w Europie był wcześniej, potencjał, którego właściwie nikt nie kwestionował, że to jest to miejsce, z którego rządzi się światem.
Wielu historyków uważa, że pierwsza wojna światowa była samobójstwem Europy. Francji przyniosła oczywiście wielki prestiż.
I formalne zwycięstwo.
Formalne i faktyczne zwycięstwo, ale okupione wielką ceną. To jest 1 400 000 ofiar. Dalszych kilkaset, już nie pamiętam, 700 czy 800 000 inwalidów. Mnóstwo
przede wszystkim mężczyzn w kwiecie wieku.
Tak, a to jest Francja w okresie zapaści demograficznej. Armia francuska była armią jedynaków przede wszystkim. Oczywiście zdarzały się liczne rodziny, ale generalnie to jest Francja wtedy o słabym potencjale demograficznym. To się zmieniło, właściwie zaczęło się zmieniać na korzystną tendencję w okresie II wojny światowej i trwało jeszcze dosyć długo. Zresztą i Francja w tej chwili ma najlepszy obok Irlandii
wskaźniki. Choć tutaj pojawia się ten nowy element, o którym wspomnimy, czyli to, że wśród dzisiejszych Francuzów jest wielu muzułmanów, na przykład, w których tradycja posiadania wielodzietnych rodzin jest dużo silniejsza.
Tak, ale również wśród, nazwijmy to, chociaż to nie jest najbardziej poprawne określenie,
rdzennych Francuzów,
też jest wiele rodzin, czy kobiety rodzą wiele dzieci i często można we Francji zobaczyć te liczne rodziny, które podróżują po swoim kraju. Ale oczywiście te zmiany społeczne, struktury społecznej, składu etnicznego Francji dokonały się przede wszystkim w drugiej połowie XX wieku. I na wielką skalę dokonały się w okresie intensywnego rozwoju przemysłowego, gospodarczego Francji w latach 50. i 60. i na początku lat 70.
Gdy mówimy o tym imperium kolonialnym, które Francja stworzyła w XIX wieku i którego broniła w pierwszej połowie tego stulecia, no to właśnie warto powiedzieć o tym, że to był też ważny element, który ukształtował współczesną Francję. Ten długi okres próby obrony tego imperium.
Tak, to są, myślę, przede wszystkim dwie tragiczne wojny. Wojna w Indochinach, przegrana przez Francję w 1954 roku. I to jest symbolem jest upadek twierdzy Dien Bien Phu, fortyfikacji Dien Bien Phu. No i to jest wojna o niepodległość Algierii, która rozpoczyna się w 1954 roku. 1 listopada pierwsze zamachy są dokonywane przez powstańców. Kończy się w 1962 roku układami w Evian. To jest wojna bardzo tragiczna, bo na terytorium Algierii żyje ponad 1 000 000 Francuzów, którzy w pełni identyfikują Algierię, uważają za swój kraj, za część Francji. Algérie française. Algérie française. To było i w Czwartej Republice, czy prawicowi, czy lewicowi politycy, między innymi tacy jak Mendes France, czy François Mitterrand, też mówili, Algeria to jest Francja. To były trzy departamenty i to jest zupełnie inna struktura niż pozostałych posiadłości kolonialnych, w których Francuzów było bardzo mało. Była administracja, trochę wojska, misjonarze, natomiast przeważała w olbrzymim mierze rodzima ludność. Natomiast można powiedzieć o wojnie w Algierii, że to była także wojna domowa.
Ja myślę, tragiczna, że za chwilę zaczniemy mówić o tym wątku, bo on właśnie ma, podejrzewam, skutki do dzisiejszego dnia i myślę, że warto, żebyśmy o tym wspomnieli. Powiemy też o historii politycznej. Wrócimy do historii de Gaulle'a, bo dla niego ta wojna była tym momentem, kiedy mógł powrócić do władzy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o historii współczesnej Francji. Przerwaliśmy naszą narrację już w latach 60., bo mówiliśmy o wojnach kolonialnych, które toczyła Francja, ale chciałbym się cofnąć jednak do II wojny światowej, bo to był taki ważny element utraty prestiżu, jakiegoś zachwiania tej historii Francji, ten podział, na początku wydawający się stosunkowo mało ważny, na Pétaina i de Gaulle'a. De Gaulle jest tym takim czynnikiem bardzo słabym, acz potem się nagle okazuje, że tym kluczowym dla tego, co miało przeprowadzić Francję przez tę II wojnę światową. Co ciekawe, na koniec wojny Francja jest w obozie zwycięzców, choć nic na to nie wskazuje, a niektórzy nawet twierdzą, że w żaden sposób Francja na ten termin nie zasługiwała.
Ja myślę, że zasługiwała, bo jednak pod koniec wojny ten wkład wojska francuskiego był znaczący, ale oczywiście w porównaniu z wkładem Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego czy Wielkiej Brytanii był stosunkowo niewielki. Natomiast w okresie II wojny światowej jest we Francji spór. Kto jest Francją? Czy mający wszystkie atrybuty legalności rząd Vichy, marszałek Pétain dostał od ostatniego parlamentu francuskiego nadzwyczajne pełnomocnictwa do bycia szefem państwa i również przygotowania nowej konstytucji, czy też odmawiający uznania klęski Francji generał de Gaulle, początkowo mało znany, chociaż z bardzo ładną kartą wojskową, który 18 czerwca, bez zgody oczywiście rządu, występuje w Londynie i wzywa Francuzów do prowadzenia dalszej walki. Początkowo wokół niego skupia się garstka ludzi. Oczywiście ma poparcie Churchilla, ale rozwój sytuacji wojennej pokazuje, że to on miał rację i kiedy w sierpniu 1944 roku Paryż jest wyzwalany, de Gaulle ma status bohatera narodowego, który prowadzi Francję znowu do zwycięstwa. Ale oczywiście bez poparcia, zwłaszcza Brytyjczyków, Francuzi nie dostaliby strefy okupacyjnej w Niemczech i nie dostaliby miejsca stałego członka Rady Bezpieczeństwa, bo Stalin nie zamierzał był bardzo zdziwiony, że tego chcą od niego zachodni alianci, a Roosevelt również nie lubił de Gaulle'a zdecydowanie i długo stawiał na innych polityków bardziej spolegliwych, bo trzeba powiedzieć, że de Gaulle, chociaż jego siła materialna była niewielka w porównaniu z amerykańską potęgą czy brytyjską, występował tak, jakby reprezentował potęgę i stawiał się bardzo.
Roosevelt tutaj się używał terminu Joanna d'Arc.
Tak, że pozuje na Joannę. Zresztą Churchill też tak mówił, bo pomiędzy Churchillem a de Gaulle'em też dochodziło do ostrych starć. No, panowie mieli silne charaktery.
De Gaulle lubił perorować, co bardzo przeszkadzało podobno Churchillowi. Churchill, jakby to powiedzieć, też uważał się za człowieka słowa i myślę, że nie lubił, kiedy ktoś zbyt długo mówił, a on musiał słuchać.
Tak, no i Churchill mówił, no on się uważa za Joannę d'Arc. Natomiast De Gaulle mówił o Churchillu, że whisky mu no, zaburzyła jego zdolności umysłowe. Przeżarła mu mózg. O, tak.
Gdy patrzymy na tę Francję, która wydaje się być zjednoczona w momencie, kiedy De Gaulle idzie tam w okolicach Łuku Triumfalnego, to wydaje się, że jest to zjednoczenie. Ale przypomnijmy, że w czasie tej wojny tych podziałów było znacznie więcej. Mieliśmy przedziwne zachowanie partii komunistycznej po 3 września 1939 roku, kiedy to partia komunistyczna działa wręcz w interesie Niemiec, prawda? To zadziwiające, ale oni tak bardzo serio potraktowali traktat Ribbentrop-Mołotow.
Tak, oczywiście. Francuska partia komunistyczna jest zawsze wierna Moskwie i po pakcie Ribbentrop-Mołotow staje się rondownikiem pokoju. Torres dezerteruje, znajduje się w Moskwie. Maurice Torres to ówczesny sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W czasach mojej młodości były kopalnie, które nosiły imię Maurice'a Torresa. I nie wiem, czy klub piłkarski w Wałbrzychu też się nazywał Torres Wałbrzych.
Ale... Mieliśmy też takich bohaterów komunistycznej partii, którzy na przykład wrzucali jakieś śruby do silników samolotów francuskich, które spadały.
O tym nie słyszałem, ale to bardzo możliwe. Natomiast partia komunistyczna jest delegalizowana. Deputowani są usunięci z Izby Deputowanych. Wszystko to się zmienia na Związek Radziecki Rzeszy Niemieckiej i rzeczywiście partia komunistyczna, francuska partia komunistyczna staje w pierwszym szeregu ruchu oporu, a jest potężną organizacją już wtedy i pierwsze zamachy na żołnierzy niemieckich, oficerów niemieckich we Francji dokonywane są przez komunistów, co też denerwuje De Gaulle'a, bo za tym jest odwet po prostu, rozstrzeliwanie zakładników branych przez Niemców. Co prawda nie jest prawdą, jak komuniści mówili po wojnie, że reprezentują partię 100 tysięcy rozstrzelanych. Było ich znacznie mniej, znacznie mniejsze ofiary poniosła francuska partia komunistyczna, ale jest faktem, że w latach 45-44 była bardzo ważnym, myślę, że najważniejszym czynnikiem wewnętrznego ruchu oporu i z tej racji ministrowie komunistyczni znaleźli się w rządzie De Gaulle'a, który jednak nigdy nie powierzał im kluczowych resortów tak zwanych siłowych.
Ale to jest punkt startu do tego, co jest bardzo ważne, do pewnego sporu politycznego, który toczy się po roku 45 we Francji. Sporu, który prowadzi Francję do bardzo różnych decyzji i który trwa właściwie aż do dojścia do władzy De Gaulle'a.
Tak, no.
To piętnastolecie jest bardzo burzliwe w dziejach Francji. Mówiliśmy o tym zewnętrznym aspekcie, czyli o wojnach kolonialnych, ale też mamy takie wydarzenie, które u schyłku tego okresu jest też bardzo ważne, także dla brytyjskiej historii, czyli kryzys sueski, prawda? To jest taka ostatnia nieudana wielka interwencja państw dawnych kolonialnych europejskich.
Bez Stanów Zjednoczonych.
Właśnie. Kiedy się okazuje, że to Rosja sowiecka i Stany Zjednoczone decydują o polityce światowej, a nie te dawne mocarstwa.
Tak jest, ale wracając do wewnętrznej sytuacji Francji, De Gaulle miał pewną wizję ustrojową, która polegała właśnie na budowie silnej prezydentury ponad partiami politycznymi i wchodził w związku z tym spór z parlamentem i w 1946 roku odszedł od władzy, podał się do dymisji, licząc, że niebawem wróci do władzy, po prostu będzie Francji potrzebny. Musiał czekać długich 12 lat.
To prawda, pod tym względem jego Sulejówek był znacznie dłuższy niż Piłsudskiego.
Tak. Natomiast po odejściu De Gaulle'a jeszcze przez półtora roku, prawie dwa lata utrzymuje się koalicja głównych partii francuskich, wtedy to obok komunistów to jest SFIO, czyli Partia Socjalistyczna, i MRP, czyli francuska Chadecja, która też powstała w ruchu oporu, ale logika zimnej wojny powoduje, że w 1947 roku ówczesny premier Francji, socjalista Ramadier, Paulo Ramadier, usuwa komunistów rządu i komuniści przechodzą do opozycji i pozostaną w niej aż do 1981 roku, kiedy wejdą do pierwszego rządu lewicowego Piątej Republiki po zwycięstwie François Mitterranda.
No to w takim razie wróćmy do powrotu de Gaulle'a do władzy. On jest bardzo ściśle związany z tym, co dzieje się w Algierii.
Tak, de Gaulle w 1947 roku, nie mogąc doczekać się, można powiedzieć, zaproszenia do powrotu do władzy, sam tworzy siłę polityczną. Pierwszy raz staje i ostatni staje na czele partii politycznej, która nosi nazwę Zgromadzenie Ludu Francuskiego. I to jest partia bardzo antykomunistyczna, ale i główne jej przesłanie to jest rewizja konstytucji. To jest budowa silnego państwa z silną prezydenturą, ale Czwarta Republika stabilizuje się i pomimo pierwszych wielkich sukcesów wyborczych de Gaulle'a odniesionych na samym właściwie początku, w 1951 roku, jakkolwiek klub parlamentarny RPF jest największy w Zgromadzeniu Narodowym, to absolutnie nie ma większości. Siły Czwartej Republiki zwyciężyły. I pewnie de Gaulle już by do władzy nie powrócił, gdyby nie kryzys, którego Francja nie była w stanie rozwiązać, czyli wojna w Algierii. Im dłużej trwała, tym bardziej dzieliła Francuzów. I 13 maja, właściwie w czasie trwania 1958 roku, w okresie trwania kryzysu rządowego, właściwie buntuje się europejska ludność Algieru ze wsparciem wojska i powstaje w Algierze Komitet Ocalenia Publicznego, który wzywa generała de Gaulle'a do objęcia władzy. De Gaulle lawiruje. Nie chce przekroczyć, można powiedzieć,
granicy
buntu, ale też nie dezawuuje Komitetu Ocalenia Publicznego w Algierze. Gra na tych dwóch fortepianach, aż doczekał się kapitulacji de facto Czwartej Republiki i powierzenia mu przez prezydenta Cottiego misji sformułowania rządu. Ale de Gaulle żąda pełnomocnictw specjalnych, prawa do przygotowania nowej konstytucji, właśnie konstytucji Piątej Republiki, i oczywiście otrzymuje także wotum zaufania. Będzie ostatnim premierem Czwartej Republiki i od początku 59 pierwszym prezydentem Piątej Republiki, ale to już jest nowy ustrój, przygniatającą większością 80+% głosów w referendum we wrześniu 58 roku zaakceptowany przez Francuzów, i to jest ustrój, który trwa do dzisiaj, z jedną ważną modyfikacją. W 62 roku wprowadzono powszechne wybory prezydenta państwa.
Tu bardzo ważny zwrot akcji. De Gaulle jest tym, który z pomocą Francuzów mieszkających w Algierii i tamtejszych sił wojskowych do władzy powraca, ale dokonuje wolty politycznej, która naraża go na gniew właśnie tego środowiska.
Tak, dochodzi do puczu w Algierii nawet wojskowego, nieudanego w kwietniu 61 roku, i powstaje podziemna organizacja OAS, organizacja tajnej armii, tak można to przetłumaczyć, składająca się ze zwolenników Algierii francuskiej, którzy próbują de Gaulle'a zamordować. Jest kilka zamachów. Z jednego z nich w sierpniu 62 roku właściwie cudem wychodzi on cały, bo rzeczywiście duża część zwolenników de Gaulle'a z 58 roku, zwłaszcza w armii i wśród Francuzów mieszkających w Algierii, tak zwanych czarnych stóp, uważała, że de Gaulle zdradził. De Gaulle natomiast oczywiście był rasowym politykiem, wytrawnym politykiem, nie wykładał od początku kart. Zresztą mnie się wydaje, że na początku nie miał jasnej koncepcji rozwiązania kryzysu. Jak on mówił, szukał rozwiązania najbardziej francuskiego. Myślę, że sobie ostatecznie wyobrażał, że Algieria uzyska prawo do samostanowienia, ale zostanie blisko związana z Francją, również, że Francuzi pozostaną w Algierze. Natomiast wojna domowa, również taktyka spalonej ziemi, którą wygrało OAS, spowodowała, że po układach z Evian nastąpił masowy eksodus tego miliona Francuzów, którzy wracali do ojczyzny rozgoryczeni z poczuciem utracenia tej małej swojej ojczyzny po drugiej stronie Morza Śródziemnego.
Ale to jest także moment, kiedy do Francji zaczynają napływać Arabowie, muzułmanie. Na początku ci, którzy byli związani z siłami francuskimi w Algierii czy w innych państwach północnej Afryki i którzy byliby narażeni na zemstę swoich współrodaków za to, co robili w tym okresie, no mówiąc w cudzysłowie, kolaboracji z Francją.
Tak, oczywiście już wcześniej w latach 50. zaczęła się ta zarobkowa również imigracja do Francji. Wiadomo, jest zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą, ale rzeczywiście w 62 roku pojawiają się tak zwani Arkis, czyli członkowie formacji złożonej z Algierczyków, którzy walczą za Francję. Jest to jednak także jedna z takich plam na honorze Francji, a także na honorze de Gaulle'a, a mianowicie Francja bardzo niewiele zrobiła, żeby możliwie wielu z nim zapewnić bezpieczeństwo, a ci, którzy pozostali, czekał ich straszny los. Masakry zrobione przez zwycięzców, dotykające nie tylko tych, którzy walczyli, ale ich rodziny. Oczywiście okrutne masakry, znamy te sposoby mordowania, podrzynanie gardeł. Ale oczywiście przez całe lata 60. Trwa stały dopływ, można powiedzieć, francuskich, algierskich, marokańskich, tunezyjskich pracowników, którzy we Francji szukają lepszego życia i którzy są sympatycznie przyjmowani, którzy są z radością przyjmowani przez francuskich przedsiębiorców, bo często są to ludzie, którzy wykonują pracę, których Francuzom nie chce się wykonywać.
Ale też właśnie ważnym elementem właśnie jest też to, że część spośród nich to są ci, którzy już wcześniej z Francją mieli ścisłe związki, którzy często mieli tą spalony powrót do swoich ojczyzn. W związku z tym mówi się często, że to pierwsze pokolenie było zdecydowanie skazane na integrację. Czy pan się zgodzi z taką opinią?
Myślę, że tu się zaczynają te skomplikowane procesy, które chyba w pełni nie ogarniamy. Ale oczywiście są Algierczycy, czy Marokańczycy, którzy stają się Francuzami marokańskiego, czy tunezyjskiego, czy francuskiego, czy
algierskiego pochodzenia.
Którzy zajmują pozycję w życiu intelektualnym, artystycznym Francji. Z czasem to jest już późniejsze zjawisko lat 80. i 90. także w życiu politycznym Francji. Ale są z całą pewnością także tacy i jest ich jednak większość, którzy mają bardzo duże kłopoty adaptacyjne. I tutaj trzeba powiedzieć, że przecież zjawisko imigracji do Francji z krajów europejskich jest zjawiskiem, które już się zaczęło w XIX wieku, było bardzo widoczne w okresie międzywojennym i także w latach 50. i 60. Włosi, Polacy, Hiszpanie, Portugalczycy, ale wielu z nich, olbrzymia większość z nich, tych, którzy pozostali, bo niektórzy wracali, stawała się Francuzami. I dla mnie nie ulega wątpliwości, że to jednak decydowała o tym bliskość cywilizacyjna. Ci polscy pracownicy wcale nie mieli łatwo. Nie byli witani z otwartymi ramionami, ale już ich dzieci były de facto Francuzami. Natomiast z bardzo dużą ilością przybyszów z krajów północnej Afryki to się po prostu nie udało.
Choć jeśli patrzeć na, powiedziałbym, element popkultury, jakim jest sport, to mamy oczywiście Kopa Kopaczewskiego, ale mamy też Zinedine Zidana, prawda?
Znaczy mamy... Który do dzisiaj jest najbardziej uwielbianym i najwyżej ocenianym z francuskich graczy, tak, który wywodzi się...
Ja pamiętam taki moment, kiedy w reprezentacji Francji było więcej muzułmanów niż chrześcijan. To też najlepiej pokazuje, że są pewne dziedziny, które wręcz zostały zdominowane przez tych imigrantów.
No tak, reprezentacja Francji w piłce nożnej, jestem także kibicem piłkarskim, jest taką mieszaniną i w 1998 roku, kiedy zdobyła mistrzostwo świata, modne stało się takie powiedzenie, bo mówi się o francuskiej reprezentacji albo niebiescy, bleu, albo tricolore, ale wtedy powstało takie hasło bleu, blanc, bleu, blanc, beur, czyli to jest określenie beur na de facto Arabów, że ta reprezentacja biało-niebiesko-arabska odniosła to zwycięstwo. Ale niestety, i że to jest właśnie taki symbol jedności narodowej ponad, można powiedzieć, rasowymi czy cywilizacyjnymi różnicami, czy religijnymi.
A to było złudzenie?
Myślę, że w dużej mierze tak.
Gdy patrzymy na dzisiejszą Francję, to czy ten wianuszek dzielnic, w których zamieszkują imigranci, często już nie imigranci, bo często to jest drugie i trzecie pokolenie urodzone we Francji, ale które wciąż zamieszkuje w tym wianuszku, na przykład wokół Paryża czy innych wielkich miast, czy to jest zjawisko, które jest trwałe i czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką szansą na to, że ta historia tej Francji republikańskiej, tych ideałów republikańskich może zintegrować tę mozaikę kultur i pochodzeń etnicznych, które się dzisiaj we Francji znalazły?
Nie znamy przyszłości, ale to jest jednak bardzo trudne. Dlatego, bo cóż, Francja uznaje za Francuza obywatela, tego, który ma obywatelstwo francuskie. Nie patrzy na pochodzenie, religię. Jesteś Francuzem, bo masz francuskie obywatelstwo. I ci niezintegrowani Francuzi o arabskich, często afrykańskich korzeniach w myśl prawa francuskiego są Francuzami całą gębą, że tak powiem. Co więc wszystkie prawa im się należą. Natomiast w realnych realiach społecznych te granice występują. No, ktoś, kto mieszka na takim przedmieściu znanym z wysokiej przestępczości, na pewno łatwo nie dostanie pracy. I są oczywiście, zwłaszcza na lewicy, takie głosy, winne jest państwo, że tym ludziom za mało się daje możliwości, zbyt mało się inwestuje w te dzielnice. Ale trzeba powiedzieć, ja raczej jestem takiego zdania, że ambitny człowiek z przedmieść może się wybić, ale musi on także podjąć wysiłek na rzecz integracji. Przede wszystkim musi się w szkole uczyć. Nauczyć się dobrze języka, ale i historii kraju. Wysiłek na rzecz integracji. A tymczasem obecne jest bardzo częste zjawisko. Opisał to znany francuski filozof Alain Finkielkraut, który napisał taką książkę Nieszczęsna tożsamość, że opisując zjawisko, że wielu młodych Arabów nie chce się uczyć w ogóle o innych religiach, nie chce się uczyć o Holokauście. To wynika oczywiście z antyizraelskiego nastawienia dużej części francuskich muzułmanów. A w 2005 roku mieliśmy ten bunt przedmieść, wielotygodniowe zamieszki, w których w ogóle nie występował czynnik fundamentalizmu religijnego, radykalnego islamu, ale co już występowało z całą mocą? Nienawiść do francuskiego państwa. Palono przecież nie tylko samochody, ale żłobki, przedszkola, szkoły, środki miejskiego transportu. To był bunt, który był zapowiedzią tego, co dzieje się dzisiaj.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że moim gościem był Aleksander Hall. Rozmawialiśmy o historii Francji, ale także o jej współczesności. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
I ja również.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.